Tomasz Olszewski, witam ponownie, 9,5 minuty po godzinie 9, czas na komentarze w Radiu Gdańsk, a dzisiaj gośćmi są Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk.
Dzień dobry.
Nominowany do nagrody Splendor Gedanensis.
Podobno.
Radio Gdańsk wie wszystko, informowaliśmy o tym naszych słuchaczy. I Jan Chlebowicz, gość niedzielny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj w okrojonym składzie sprawy losowe zadecydowały o tym, ale także sprawy losowe, jeśli tak można powiedzieć, zadecydowały o tym, że troszeczkę nam się tematyka przestawiła, no bo chyba ten temat od wczorajszego wieczora, który dotyczy bardzo wiele osób, inspiruje. No zacznę od cytatu, który już dzisiaj tutaj padł, ale zacznę raz jeszcze od tego, co napisał Lech Wałęsa. Ale walczą, nawet trupem Kiszczaka. Mali ludzie, zwycięzcy się nie sądzi. Nie jesteście w stanie kłamstwami, pomówieniami, podróbkami zmienić prawdziwych faktów. To ja budowałem i stałem od 1970 roku na czele głównego odcinka walki. To ja etapami prowadziłem bezpiecznie do pełnego zwycięstwa. Zwycięstwo, przegrywając siebie, oddałem demokracji. Czy tu był błąd? Dziś wydaje się, że tak, ale jutro życie przyzna mi rację. Wielu z was historia za te nikczemne czyny nazwie kołtunami, tak napisał w serwisie wykop.pl Lech Wałęsa, a wczoraj wieczorem pani Danuta Wałęsa poinformowała Polską Agencję Prasową, że pan Lech Wałęsa jest w drodze do Stanów Zjednoczonych. Szafa Kiszczaka. Tajemnice szafy Kiszczaka od dawna zaprzątały bardzo wielu historyków. Dzisiaj mamy poznać przynajmniej część tych tajemnic, bo Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że dzisiaj przedstawi to, co zostało wczoraj znalezione w domu, no teraz już wdowy po generale Kiszczaku. Zaskoczenie? Jakie pierwsze odczucia, kiedy się o tym dowiedzieliście?
Moim pierwszym odczuciem było takie oto, że mamy pierwszy, jak sądzę, z wielu, które nas jeszcze czekają, pierwsze odkrycie tajnych, to włóżmy to słowo w cudzysłów, archiwów, które gdzieś są jeszcze pochowane. Powiem, jestem święcie przekonany o tym, że najważniejsze dokumenty dotyczące ostatnich lat PRL-u, a może nawet i starszych, jeszcze gdzieś są w dziwnych miejscach u prywatnych osób pochowane i że kiedyś ta bomba, która może wyrządzić wielką krzywdę całemu krajowi, jeszcze ta bomba kiedyś wybuchnie. Pomyślałem sobie, że ta szafa Kiszczaka jest pierwszym takim przejawem właśnie tego ujawniania ukrytych dokumentów. Ponieważ nigdy nie wierzyłem w to, że dokumenty, te najważniejsze dokumenty dotyczące lat PRL-u gdzieś bezpowrotnie zginęły, zostały spalone przez...
Choć palono dużo, pamiętamy.
Oczywiście palono dużo, ale jestem przekonany, że równolegle były tworzone, jak to zwykle w takich sytuacjach krajów totalitarnych.
Taki esbek głupi nie był.
Dokładnie, były równolegle robione jakby podwójne dublety tych archiwów i te dokumenty gdzieś są. Ta sprawa szafy Kiszczaka właśnie to chyba pokazuje.
Takie pierwsze wrażenie, Jan Chlebowicz?
Pierwsze wrażenie to było przede wszystkim duże zainteresowanie tym, co skrywa szafa Kiszczaka i to, że mówił Mieczysław, czyli inne szafy wysoko postawionych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa Polski Ludowej. To jest pierwszy taki przypadek, być może najważniejszy, tylko mi się wydaje, że to moje zainteresowanie, pewnie zainteresowanie wielu milionów, myślę, Polaków, nie powinno być aż tak szybko, że tak powiem, zaspokojone, ponieważ tutaj wymaga ta analiza tych dokumentów jednak czasu, rzetelnej pracy historyków, co nie wątpię, że nastąpi. Natomiast wydaje mi się, że opinia publiczna bardzo chce szybko poznać, co skrywają te dokumenty. Wydaje mi się, że jednak tutaj ważniejsza jest taka merytoryczna, rzetelna praca historyków nad tymi dokumentami i mam nadzieję, że ona nastąpi, ale wierzę, że Instytut Pamięci Narodowej stanie tutaj na wysokości zadania. Natomiast cała sprawa, myślę, że ma bardzo wiele wątków. Może o kilku z nich
to
chociaż.
O tych kilku wątkach to zasygnalizujmy, bo do tej sprawy powrócimy. Króciutka przerwa, nasz numer 603 06 06 i od kilku wątków tej sprawy zacznie Jan Chlebowicz za chwilę. Jan Chlebowicz, Mieczysław Abramowicz, Tomasz Olszewski. Witamy po bardzo krótkiej przerwie, a pan Kuba pisze tak. Właśnie, jacy historycy będą to badać? Bo jeśli tacy ze z góry ugruntowanymi poglądami na sprawę, to wiadomo, jaki będzie wynik. To o tych paru wątkach teraz tej sprawy, Jan Chlebowicz.
Właśnie, tych wątków jest co najmniej kilka i pewnie nie o wszystkich zdążymy powiedzieć, ale samą wątpliwością jest motywacja generałowej Kiszczakowej, to znaczy przede wszystkim, no właśnie, ta świadomość tego, którą wydaje mi się powinna mieć, że nie może sprzedać IPN-owi dokumentów. Tutaj budzi moją wątpliwość. Po drugie, pytanie właśnie, czy generał Kiszczak w jakiś sposób przed śmiercią, którą przecież mógł przewidzieć, nie zabezpieczył w jakiś sposób dokumentów poprzez na przykład rozmowy z innymi funkcjonariuszami, swoimi byłymi współpracownikami, czy nie zlecił im jakichś instrukcji. Trzecia wątpliwość i pytanie właściwie, czy ma to związek, jeśli tak, to jaki, w kontekście tej debaty, o której również rozmawialiśmy w studiu Radia Gdańsk, która była zaproponowana przez Lecha Wałęsę, później sam prezydent były ją odwołał. Jaki to ma związek, bo nie wierzę w to, że nie wierzę w przypadkowość tych dwóch wydarzeń. No i sama odpowiedź na to Lecha Wałęsy, która no niestety w moim przekonaniu po raz kolejny no nie do końca, nie wiem, trzyma się kupy, nie dotyczy meritum, właściwie nie wiadomo, co chciałby nam były prezydent powiedzieć. Podobnie było z uzasadnieniem, dlaczego rezygnuje z debaty. No to nie miało, nie było tam zawartych merytorycznych argumentów.
No były takie, że on będzie tak naprawdę po każdej wypowiedzi, będzie jego no tak. Oponenci będą mogli ją skomentować, a on już nie będzie mógł nic powiedzieć, czyli jeżeli 5 osób przez 3 minuty będzie powtarzało coś, co jest dla niego niekorzystne, to opinia publiczna uzna, że to jest ich racja.
No tak, ale z drugiej strony trzeba zauważyć, że w tej debacie to jednak Lech Wałęsa miał więcej do powiedzenia, znaczy jego liczba minut, którą mu przydzielił IPN, była większa, więc wydaje mi się, że formuła debaty była no jednak raczej taka w zamyśle obiektywna. Natomiast wracając jeszcze do tej wypowiedzi, no właśnie, jacy oni, prawda? To też rodzi się takie pytanie, kogo ma na myśli Lech Wałęsa, pisząc oni? Znowu takie poczucie, ja zrobiłem,
mali ludzie, to
ja byłem
ale
na
to nawet nie tak oni, dalej, bo on tak pisze, dalej. Nie jesteście w stanie kłamstwami, pomówieniami, podróbkami zmienić prawdziwych faktów. To ja budowałem istnę 70. roku na czele głównego odcinka walki.
Tak, tylko pytanie, jacy oni? Byli funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, współcześni historycy, pracownicy IPN-u. No nie wiadomo, kogo Lech Wałęsa ma tutaj na myśli, a na pewno nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. No nie wiem, ta wypowiedź jest dla mnie o tyle też dziwna, że w tym dokumencie, który miała przedstawić jakoby generałowa Kiszczak, jest tylko napisane TW Bolek. Nie ma odniesienia, że chodzi o Lecha Wałęsę, więc tutaj jego reakcja jest dla mnie,
może tak jak Jean-Paul Sartre, prawda? Żydem jest każdy, kogo wzięto za Żyda. Ponieważ wcześniej już zarzucano Lechowi Wałęsie, że jest Bolkiem, no to kiedy usłyszał o Bolku, no to się do tego odniósł.
Ja myślę, że właśnie dlatego prezydent Wałęsa się do tego odniósł, że to ten związek między TW Bolek a Lech Wałęsa jest od wielu, wielu lat jakby taki oczywisty dla wszystkich Polaków, którzy... Jedni uważają, że TW Bolek to Wałęsa, inni, że nie. Ja bym chciał wrócić do takiego mojego zdziwienia na temat motywacji pani generałowej. Wydawałoby się, że ta kobieta powinna mieć świadomość tego, że samo posiadanie tych dokumentów jest z punktu widzenia prawa ustawy o IPN-ie jest nielegalne. Nie wolno.
No ale to generał Kiszczak musiał tym bardziej o tym wiedzieć,
dokładnie.
A jednak traktował to jako policję.
No tak, ale generała Kiszczaka już nie ma, została wdowa. I,
ale jej nikt nie zarzuca zbrodni, więc nie musiałaby się jakby za pomocą tego bronić, prawda?
Jej pomysł, żeby pójść do IPN-u z propozycją sprzedania tych dokumentów jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Jestem głęboko przekonany, prawie pewien, że generałowa została zmanipulowana przez kogoś, że została przez kogoś w jakiejś takiej grze i teraz to, co Janek mówił, że są, spotykają się różne zdarzenia teraz i to najprawdopodobniej nie jest przypadkowe, że została wykorzystana jako taki pionek w pewnej większej grze politycznej. I tak się zastanawiam, czy to odkrycie szafy Kiszczaka nie jest pierwszym. Właśnie, to, że teraz właśnie zacznie się fala kolejnych odkryć, kolejnych szaf, kolejnych generałów, czy pułkowników i majorów.
Tu jest ciekawostka, bo Sławomir Cęckiewicz, prawda, czyli ktoś tutaj w tej chwili pełni obowiązki szefa Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie trafiają te wszystkie, nawet włącznie ze zbiorem Z, czyli tym zbiorem zastrzeżonym. Mówi tak, o tym, że teczka TW Bolka mogła przez pewien czas leżeć zdeponowana u jednego z biskupów, mówił w serwisie niezależna.pl historyk Sławomir Cęckiewicz, autor książki SB Alech Wałęsa, przyczynek do biografii. Jak powiedział, słyszał o tym od jednego z generałów byłego Urzędu Ochrony Państwa. Informacja o tym, że Czesław Kiszczak był w posiadaniu teczki TW Bolek, nie jest informacją nową. No tu mnie bardziej zastanawia, co to znaczy, że ona była zdeponowana u jednego z biskupów i kto ją, z przeproszeniem, zdeponował u jednego z biskupów. No Kiszczak, bojąc się, nie wiem, tego, że ktoś wejdzie w posiadanie tych dokumentów
i
straci swój immunitet.
Skoro była zdeponowana u jednego z biskupów, to jak się od tego...
A obowiązku jak... przekazać ich IPN-owi?
No właśnie. Ale poza tym, jak od tego biskupa, jeśli to prawda, wypłynęła dalej?
Nie wiem, ja ostatnio
jest
mam...
tysiące tak. pytań tutaj.
Ja ostatnio mam problem z różnymi wypowiedziami profesora Sławomira Cęckiewicza, ponieważ dla mnie jego zachowanie przed debatą było mocno zastanawiające. Znaczy, profesor Sławomir Cęckiewicz wydaje mi się dość mocno atakował IPN w ogóle za podjęcie próby zorganizowania debaty. Mówił o jakimś, to nie jest wierny cytat, tylko parafraza, o jakimś takim spisku esbecko-wałęsowskim, który ma teraz opublikować jakieś nowe dokumenty i Cęckiewicz został do tej gry włączony. No, oczywiście nie odmówił udziału w debacie, atakował kierownictwo gdańskiego IPN-u. I to mnie zastanawia, bo w ogóle w kontekście całej debaty uważam, niestety, największym przegranym jest właśnie IPN, czy gdański oddział IPN-u, który był atakowany z dwóch stron. Ze strony Sławomira Cęckiewicza.
Że go poda do sądu w ogóle.
Tak, i Lecha Wałęsy, który zapowiedział właśnie podanie do sądu. Także IPN znalazł się w takim krzyżowym ogniu krytyki, można powiedzieć, z dwóch stron barykady. Uważam, że niesłusznie. Także ja w ostatnim czasie mam pewien problem z zrozumieniem różnych wypowiedzi profesora Cęckiewicza i ten o biskupie wydaje mi się również dziwny, bo jeśli profesor Cęckiewicz ma jakąś wiedzę na ten temat, a nie tylko taką wrzutkę, że pewien biskup ma zdeponowaną, no jeśli ma taką wiedzę, no to powinien w jakiś sposób coś z tym zrobić, powiedzieć coś więcej, no bo to jest bardzo, bardzo taka
może
nie...
Może u tego biskupa leżą jeszcze inne informacja. Teczki zdeponowane na przykład. Włącznie z teczkami niektórych biskupów, o których też padają w dokumentach, że pojawiają się ich nazwiska, prawda?
No tak, tylko jeśli posiada taką wiedzę, no to powinny pójść za tym jakieś kroki, czy kolejne ujawnienie jakiejś informacji. Natomiast sama taka wiadomość, no właściwie niewiele wnosi, niewiele zmienia, jeśli za tym nie idą jakby pewne uzupełnienia.
Pani Ewa pisze tak. Nie było problemu dla SB spreparować dokumenty obciążające ówczesną opozycję. Pan Jacek pisze, jeśli naprawdę to nie będzie prawda i co wtedy? Pseudohistorycy powiedzą, mieli pomroczność historyczną. Tutaj kolejny SMS i witam, jestem waszym słuchaczem z Poznania, słucham was w internecie, myślę, że powinny te dokumenty zostać upublicznione natychmiast. Naród ma prawo wiedzieć, co było pod tą grubą kreską. Pozdrawiam, Bartłomiej z Bonina. Pan Marek pisze, a dla mnie jest dziwne, że papiery podawano przez zamkniętą furtkę w otwartych kartonach. Ile dokumentów może po drodze znowu zginąć? Nikt nie ma kontroli i ile i co było w tych dokumentach. A pan Tomek pisze, a ja jestem zdania, że ujawnienie dokumentów Kiszczaka to zaplanowana gra dezinformacyjna. Teraz media od rana do wieczora będą przez najbliższe tygodnie męczyć ten temat, aż się znudzi jak sprawa złotego pociągu. No i jeszcze jeden ciekawy SMS. Wiele krajów po II wojnie światowej utajniło akta, na przykład Wielka Brytania dla spokoju wewnętrznego. A my musimy rozgrzebywać różne sprawy ze szkodą dla Polski. Ze szkodą?
No, ja już to kiedyś tutaj mówiłem, kiedy parę razy jakiś taki temat lustracyjny się pojawiał, Zawsze powtarzam to i będę powtarzał, że w pierwszych latach wolnej Polski zrobiliśmy my wszyscy, czyli państwo i naród, zrobiliśmy wielki błąd, nie rozliczając przeszłości natychmiast od razu.
No ale ktoś powie, no próbowano, no i co się stało, obalono
rząd Olszewskiego. Właśnie to było i za późno, i bardzo nieprofesjonalnie robione.
Ale na wezwanie jest to Sejm zobowiązał ówczesnego ministra Macierewicza.
No tak, tylko że mi chodzi o czas jeszcze wcześniejszy. Gdyby dokonać takiej lustracji i rozliczenia przeszłości, jaką zrobili Niemcy, myślę, że dzisiaj byłoby dużo mniej problemów skłócenia tego narodowego, tych podziałów, przepaści. No, to przepadło, tego się już nie da zrobić i jeszcze przez wiele dziesięcioleci, podejrzewam, sprawa lustracji czy stosunku do przeszłości PRL-owskiej będzie wykorzystywana politycznie w takiej codziennej walce politycznej. To jest niedobre. I to jest jakby odpowiedź w stosunku do tego ostatniego SMS-a.
Ja tutaj częściowo zgodzę się i częściowo nie zgodzę z Mieczysławem. No, zgodzę się z tym, że również uważam, że lustracja powinna zostać przeprowadzona po 1989 roku i żałuję, że dotąd jej nie mieliśmy. Natomiast no, wydaje mi się, że ona była o tyle trudna w tych pierwszych latach, ponieważ jednak resorty siłowe pozostawały w rękach postkomunistów i to było trudne do przeprowadzenia. No, rząd Olszewskiego próbował, wiem jak to się skończyło, uważam niestety, tak to się skończyło. Natomiast no, pytanie, czy jednak rolą historyków nie jest ujawnianie, nie jest opisywanie trudnej, często prawdy, ale jednak prawdy. No jednak zamiatanie pewnych faktów historycznych pod dywan, tak jak w przypadku na przykład Lecha Wałęsy, z jednej strony ikony Solidarności, z drugiej strony wokół którego działalności z lat 70-76 jest jednak sporo wątpliwości. Wydaje mi się, że należy to robić. Nie zgodzę się z Mieczysławem, z tym przykładem dotyczącym Niemiec, bo jak wiemy, ta denazyfikacja jednak nie przebiegała do końca dobrze, fakt choćby...
Destabilizacja raczej w tym wypadku. Króciutko, musimy zejść, powrócimy do tego tematu, też bardzo wiele SMS-ów, a za chwilę krótkie wiadomości, po nich wracamy. Tomasz Olszewski, witam ponownie, powracamy do komentowania. Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, nasi słuchacze także piszą. Pan Tomek pisze tak: szukajcie innej sprawy. Ile w tym jest prawdy i kto co dopisał? No myślę, że to jest właśnie bardzo ważne zadanie, które stanie przed historykami, czyli zweryfikowanie tych wszystkich dokumentów. Dzisiaj IPN ogłosi, co tam zostało znalezione w szafie Kiszczaka.
No właśnie, ja tutaj chciałem odnieść się do jednego z SMS-ów. Tutaj słuchacz pisze, że te dokumenty powinny być natychmiast wszystkie opublikowane, żeby cały naród mógł wejrzeć w te dokumenty. Otóż nie do końca jestem przekonany, że one powinny być natychmiast opublikowane, tak in extenso, jak leci. Myślę, że wcześniej IPN powinien bardzo rzetelnie i bardzo dokładnie je zbadać ich wiarygodność, zbadać ich pochodzenie, opracować i zredagować. I dopiero potem taki całościowy raport powinien być opublikowany. No, nie powinno się to odbywać pod presją czasu czy pod presją żądań publicznych, tylko powinna zostać przeprowadzona bardzo rzetelne badanie historyczne.
No, zgadzam się, sam o tym wcześniej mówiłem, natomiast chciałem tutaj taką moją wątpliwość wyrazić, bo obawiam się, że mimo tej profesjonalnej, rzetelnej, historycznej, historycznego opracowania tych dokumentów, wierzę, że to nastąpi, obawiam się, że Lech Wałęsa zareaguje jak zwykle, to znaczy powie właśnie, zarzuci stekiem jakiś nie wiem, obelg czy jakiś zarzutów IPN, nie odniesie się do tego merytorycznie, będzie ciągle powtarzał tą swoją argumentację o fałszywkach, jeśli nawet IPN stwierdzi, że te dokumenty fałszywkami nie są. No ja jestem przekonany i chcę też zapewnić słuchaczy, że historycy jednak są wyposażeni w aparat naukowy i w taką metodologiczną wiedzę, na podstawie której mogą stwierdzić, czy te dokumenty są prawdziwe, czy nie. Mają do tego, że tak powiem, wszelkie narzędzia, więc wydaje mi się, że powinniśmy tutaj zaufać, ale oczywiście zgadzam się z Mietkiem, że to wymaga jednak czasu, opracowania, komentarza i oczywiście jako obywatel również jestem bardzo ciekawy, jako historyk również, co jest w tych dokumentach, ale taką powściągliwość jednak bym tutaj zalecał.
Ktoś z naszych słuchaczy pyta, gdzie jest zawartość szafy Lesiaka, a pan Łukasz pisze, co to za problem był dla SB założyć wszystkim z opozycji teczkę i wpisywać tam wszystko, na co mieli ochotę. To nie byli idioci, wiedzieli, co robią. W każdej chwili mogli wyciągnąć sfałszowaną teczkę i wyeliminować delikwenta z gry politycznej. Tylko, że po co dzisiaj wyeliminowywać umownie Lecha Wałęsy z gry politycznej, skoro on w zasadzie tej gry politycznej nie toczy.
Nie, no ale też tutaj wydaje mi się, że jednak mamy do czynienia z pewnym porozumieniem. No Służba Bezpieczeństwa, czy wcześniej Urząd Bezpieczeństwa, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, no jednak nie widzę tutaj celowości zakładania fałszywych teczek działaczom opozycji, żeby później je wykorzystywać, nie wiem, w latach po upadku komunizmu, bo wówczas o takim upadku komunizmu prawdopodobnie nikt nie myślał i to jest, wydaje mi się, takie historyczne myślenie. No to była służba, która miała określone zadania i miała prowadzić pewną ewidencję na podstawie zebranych materiałów, a nie zajmować się fikcją. I tak, wydaje mi się, ta służba działała.
Ale też dla historyków, myślę, będzie bardzo ciekawa jedna rzecz, bo abstrahując od tego, to tak jak wcześniej Jacek Naniewajek rozmawiał z Piotrem Semką, te dokumenty, czy też ten dokument, który pokazano wczoraj, dotyczący z roku 74, prawda? Czyli dłużej niż nawet wcześniej niektórzy zarzucali ewentualne, używam sformułowania, kontakty z Służbą Bezpieczeństwa Lechowi Wałęsie, no to pozostaje bardzo ciekawe poza tych 6 kluczowych lat, to znaczy tych lat, prawda, między tym 74 rokiem, kiedy to, jak mówił Piotr Semka, prawdopodobnie został wyrejestrowany, bo tam uznano, że nie jest to ciekawe, albo nie jest to już
szóstym.
Już to nie jest jakby potrzebne, sytuacja się znormalizowała, no a jednak ten kluczowy chyba rok 80, bo tutaj mi się wydaje, że prędzej czy później znów zacznie się szukanie wokół tej historii, prawda?
No na pewno. Ja myślę, że historia Lecha Wałęsy jest na tyle ciekawa i ważna również ze względów, no niestety również ze względów politycznych, ale przede wszystkim ciekawa historycznie.
Jest fragmentem, no nazwijmy to, historii polskiej, ale historii powszechnej.
Chciałem to powiedzieć, że jest fragmentem historii powszechnej, historii całego świata, nie mówiąc o Polsce i Europie, że w zasadzie no, mamy prawo, my wszyscy, do tego, by tę historię dobrze rozpoznać. I ja bardzo żałuję.
Myślę, że Wałęsa tutaj nie jest na straconej pozycji.
Oczywiście, że nie. Ja bardzo żałuję, że nie doszło do tej debaty w gdańskim IPN-ie między Wałęsą a historykami, bo być może coś więcej byśmy wiedzieli, a być może też ten wrzut zostałby przecięty.
A może jeszcze dojdzie, bo może jeszcze sprowokowany Lech Wałęsa, kiedy już powróci zza Wielkiego Morza, zza oceanu, z Ameryki, powie, no nie, tak dalej być nie może.
Właśnie ja tutaj znowu dość często się zgadzamy. Zgadzam się, że żałuję również, że nie doszło do tej debaty i jeszcze tylko wrócę na chwilę do wypowiedzi profesora Cęckiewicza. Ja generalnie cenię jego dorobek naukowy, natomiast jego wypowiedzi dotyczące debaty są dla mnie jakimś dużym nieporozumieniem. Ja pamiętam jego oburzenie, że do debaty zostali zaproszeni tacy historycy jak dr Życiński czy profesor Skurzyński. To ja rozumiem, że dla profesora Cęckiewicza debatą będzie taka formuła, w której zostają zaproszeni sami oponenci Wałęsy, którzy będą po prostu go ostrzeliwali swoimi argumentami. No to nie jest jednak debata i tutaj bym... No
to by było takie przesłuchanie w stylu ubeckim, tyle że rebur,
no
prawda?
I to jeszcze większej liczby. Zastanawiam się, jaką definicję debaty ma profesor Cęckiewicz, bo w moim przekonaniu właśnie kroki IPN-u w stosunku do zaproszenia ludzi, którzy jednak pisali publikacje przychylne Wałęsie, no to był bliższy formule debaty niż to, co później mówił profesor Cęckiewicz. No i ja również żałuję. Wydaje mi się, że i tutaj się nie zgodzę, Wałęsa nie wyszedłby obronną ręką z tej debaty, bo w moim przekonaniu te dokumenty, ta wiedza, którą obecnie mamy, jednak działa na jego zdecydowaną niekorzyść, jeśli chodzi o współpracę z aparatem.
Ale może wiedza, którą ma Lech Wałęsa, którą by się podzielił, zadziałałaby w wielu wypadkach na jego korzyść, albo przynajmniej na wyjaśnienie pewnych elementów tej całej historycznej układanki.
To prawda. Pewnie by tak było, jeśli byłyby zachowane reguły, o czym Janek przed chwilą mówił, reguły gry, że byłaby rzeczywiście rzetelna, uczciwa debata, a nie przesłuchanie.
I jeszcze jeden SMS. Ja do tego pana, co mówił o rozgrzebywanych ranach. Czas to sprawdzić i porozliczać. Przecież ci ludzie do dziś rządzą z drugiego fotela i nikt ich nie zna. Bo myślę sobie, że ta pierwsza umownie teraz teczka TW Bolka, to może być festiwal teczek. Że
tak.
Tylko teraz
ja
jest tak.
Obawiam się, że tak właśnie będzie.
No
teraz.
Tylko czy to tak zawsze będzie, że to wdowa będzie, czy ktoś jeszcze zanim przejdzie na tamten świat, postanowi się rozliczyć, bo stwierdzi, a tak jak ten słynny czeski dysydent, prawda? Ja se nie boję, ja mam rakowinu.
Ja myślę, że to będzie i wdowa, i dziennikarz, który wejdzie w posiadanie jakichś teczek i skruszony były esbek. No, scenariusze są różne. Obawiam się, że rzeczywiście czeka nas taki festiwal kolejnych szaf.
Tylko nie wiem, czy zauważyliście, że tych skruszonych esbeków to raczej dotychczas nie mieliśmy za wielu, jeśli w ogóle jakichkolwiek.
Ale jeżeli oni są traktowani jako ci, którzy udzielają świadectwa moralności, bo to oni decydują, prawda, czy komuś złamać życie, czy nie złamać, czy przemilczeć coś, co jest dla kogoś wygodne, czy nie. To mnie zawsze najbardziej przerażało, że jeżeli my traktujemy w kategorii kat i ofiara, to ja mam wrażenie, że u nas ofiary są poddawane po raz drugi jakby ocenie, osądowi i łamaniu. A ci, którzy łamali im życie, zmuszali ich czasami biciem, szantażem do tego, żeby podpisali to i owo, oni są bezkarni, mało tego, to oni decydują. Siedzą i to oficer SB prawdę nam objawia, prawda, prawdę absolutną.
Niestety często tak wygląda, że tajni współpracownicy, jakkolwiek ich działalność była często szkodliwa, no bo polegała chociażby na współpracy z bezpieką, czy na donoszeniu na nie wiem, przyjaciół, znajomych, członków rodziny, to jednak no właśnie, oni faktycznie często donosili, bo sami chcieli, ale w wielu przypadkach donosili, bo zostali z różnych przyczyn złamani. I to często oni są poddawani takiemu ostracyzmowi społecznemu. Mniej lub bardziej słusznemu, natomiast właśnie jeśli chodzi o esbeków, bardzo rzadko jest podobna tendencja prezentowana gdzieś. Oni nie podlegają takim ostrym ocenom. Oczywiście powinno się to zmienić. Nie mamy do czynienia z czymś takim. Natomiast jeśli chodzi o szafę Kiszczaka, jeszcze jedna rzecz. No, mówiliśmy o tym, że generał Kiszczak jednak był postacią prawdopodobnie i przebiegłą, inteligentną na swój sposób. I ciężko mi przypuszczać, żeby nie zabezpieczyć.
I bezczelną bardzo wypowiedź, co wskazywało na to, że ma jakiegoś asa w rękawie, a jak się okazało, teraz coś w szafie.
Nie przypuszczam, że przed swoją śmiercią, nie wiem, nie zostawił jakiejś instrukcji, co należy robić
może,
z tymi dokumentami.
Zostawił. I może właśnie ta instrukcja jest realizowana teraz.
I my tego nie wiemy, możemy tylko domniemywać i pewnie będziemy gdzieś tam odkrywali kolejne wątki, tylko właśnie pytanie, czy to nie, cała ta sprawa nie jest jednak jakimś elementem gry.
Ja myślę, że musimy czekać cierpliwie na wynik pracy historyków. Co prawda jeszcze, żeby pokazać, jak głęboko niektórzy nasi słuchacze już nikomu nie ufają, tak, pan Tomek pisze. A skąd pewność, że IPN zredaguje dokumenty uczciwie i bezstronnie? Widząc, jak to wszystko się załatwia, wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że ktoś nad tym czuwa z tylnego siedzenia. No ja myślę, że to już bardzo daleko posunięte, więc poczekajmy. Panowie, proponuję jednak zmienić temat, bo Tygodnik Wprost, który trudno podejrzewać o niechęć wobec nowego rządu, napisał tak. Przed powołaniem rządu Beaty Szydło żaden z ministrów nie został sprawdzony w bazie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z kolei inspektor Zbigniew Maj dostał nominację, zanim MSWiA otrzymało odpowiedź z biura. Ta brzmiała: w zainteresowaniu CBA. No i później znany efekt, czyli rezygnacja komendanta głównego policji, wcześniej poprzedzona ruchami silnymi kadrowymi na stanowiskach niektórych komendantów wojewódzkich policji, a także w tym biurze wewnętrznym policji. I tymczasem okazuje się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych miało informację o tym, że toczy się postępowanie przeciwko inspektorowi Majowi na długo przed jego nominacją. Powołuje TVN24, powołując się na rozmowę z inspektorem Ryszardem Walczukiem, byłym dyrektorem Biura Spraw Wewnętrznych. Ta sprawa była znana MSW według nich od sierpnia ubiegłego roku. usłyszeliśmy o wielkim sukcesie tak szybko powołanego rządu. No, z jednej strony to oczywiste, bo po raz pierwszy nie był to rząd koalicyjny, no, a z drugiej strony taki kompletny brak sprawdzenia, czy nikt nie jest w zainteresowaniu służb?
No jest to dosyć przykre i smutne, bo przynajmniej z mojego punktu widzenia, a też i jak czytam wiele różnych komentarzy, to podobny ton jest oceny tego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i też w jakiś sposób pani premier okazali się bardzo nieprofesjonalni tutaj, bo niesprawdzenie albo pominięcie informacji, bo od wczoraj wiemy, że ta informacja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych była, tak jak powiedziałeś przed chwilą, od sierpnia. Informacji na temat inspektora Maja i powołanie go na najwyższe stanowisko w policji państwowej jest albo głupotą, albo niefrasobliwością, albo...
No, albo ktoś, wiem, czym, albo sabotażem? Ktoś zaraz powie, no przecież obiecywał, że ujawni sprawę inwigilacji dziennikarzy. Prokuratura powiedziała, że nie było inwigilacji dziennikarzy. On powiedział, że do tego doprowadzi, więc no, zaczną się znowu targi w sposób...
Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że od paru dni mamy taką huśtawkę na najwyższych szczeblach policji. Również nie tylko centralnie w Warszawie, ale również w policjach wojewódzkich. Dymisje czy rezygnacje dowódców policji. To może doprowadzić, mam nadzieję, że tak się nie stanie, do jakiejś dezintegracji tej przecież jednej z najważniejszych instytucji w państwie. Niedobrze.
Ja myślę, że tak się nie stanie, natomiast tylko moja pamięć nie jest taka krótka. Pamiętam wiele komentarzy, że rząd formułuje się zbyt wolno, że dlaczego tak wolno. Teraz ci sami komentatorzy besztają panią premier czy poszczególnych członków rządu, że podjęli zbyt pochopne decyzje.
Piszą, że to jest pierwszy rząd, w którym nie zapytano i nie sprawdzono ministrów, czy nie są zainteresowani służb.
To nie jest do końca prawda, bo nawet tak jak czytaliśmy w publikacji wprost takie zapytanie było i odpowiedzi również padły. Natomiast ta odpowiedź CBA, która przyszła w kontekście komendanta, niestety przyszła już po fakcie mianowania go na
kilka godzin.
Tak, i to uważam za rzeczywiście pewną niefrasobliwość. Natomiast wydaje mi się, że to, co dzieje się teraz, mimo chwilowej pewnej dezintegracji czy pewnego chaosu w tej służbie, no jest jednak pozytywnym skutkiem tego, znaczy, bo decyzję o odwołaniu czy przyjęciu dymisji komendanta Maja jednak nastąpiła stosunkowo szybko i dobrze, że te wnioski zostały wyciągnięte. Nie zwlekano z tym przesadnie długo. Natomiast zgadzam się, no jednak to wymagało bardziej rzetelnej weryfikacji, no jednak poczekania na tą odpowiedź CBA, tylko jednak wrócę do tego, że wówczas, z tego co pamiętam, jeszcze szefem CBA był
w sierpniu, mówisz o sierpniu.
Tak.
Ale potem to już minister Błaszczak wiedział w kilka godzin po nominacji, że jednak jest komendant Maj w obrębie zainteresowania służby.
No tak, tylko też to, że ktoś jest w obrębie zainteresowania służby, też to trzeba sprawdzić, bo to może być bardzo szerokie...
Nie, oczywiście, a szczególnie jeśli chodzi o komendanta głównego policji, to musi być
zwłaszcza w kraju, w którym można zabić głównego komendanta policji i przez lata toczą się śledztwa różnych prokuratur, stawiając różne zarzuty różnym oskarżonym i nic z tego nie wynika do dzisiaj.
No ale
wspomnę Marka Papałę.
No cóż, to jest takie stanowisko, że tutaj rzeczywiście nie może być najmniejszego cienia jakichkolwiek wątpliwości. Jeśli pada informacja...
Tych wątpliwości zdaje się było sporo, bo niektórzy twierdzą, że tam majątek jakby nie bardzo się pokrywa z deklaracjami dotyczącymi
dokładnie
dochodów.
Dokładnie, jakieś zarzuty korupcyjne.
Żony i wysokiej pensji z sztucznie stworzonego stanowiska dla żony. Więc...
No tak, tylko... Żona już zrezygnowała z tego stanowiska, także okazało się, że jednak coś było na rzeczy.
Zrezygnowano żony ze tego stanowiska.
No, dokładnie tak.
No tak, ale to ten czas, przynajmniej takie tłumaczenie ministra Błaszczaka, czas, kiedy dowiedział się o tym, że no, są pewne wątpliwości, do momentu przyjęcia dymisji był wypełniony weryfikacją tego, czy rzeczywiście są to zarzuty prawdziwe.
No, konferencją prasową, na której ujawniono, jakie to bizantyjskie potrzeby miał poprzedni komendant główny.
No, tak, i właśnie w tym kontekście, szczerze powiedziawszy, bo ja uważam, że to była kompromitacja
całkowita
komendanta, bo nie powinien bardziej zająć się ujawnianiem skali podsłuchów dziennikarzy przez rząd Platformy Obywatelskiej.
A został zwolniony dopiero po tym, kiedy prokuratura powiedziała, że nie było podsłuchów.
Zajmował się tą bizantyzacją, która w sumie nie była żadnym bizancjum policji.
Urządzenia, które przeciwdziałają podsłuchiwaniu, traktowane jako coś ekstra w siedzibie głównego komendanta policji w kraju, który jest członkiem NATO, chociażby Unii Europejskiej, wydaje się dość kuriozalne.
No tak, a szczególnie, że jednak dużo większą wagę ma podsłuchiwanie kilkudziesięciu dziennikarzy przez za czasów rządu Platformy Obywatelskiej. Dużo ważniejszą sprawą, którą trzeba zająć się natychmiast, niż właśnie tego rodzaju chucpy medialne, jak pokazywanie, nie wiem, że jest lodówka w Komendzie Głównej Policji.
Albo aparat do czyszczenia, maszyna do czyszczenia butów.
Tak. To może... Natomiast chciałem jeszcze wrócić do tego, że no jednak ten czas, który upłynął do dymisji, no był, przynajmniej z tego co wiem, wypełniony weryfikacją tego, czy rzeczywiście ta dymisja się należy. I to jest, uważam, dobry krok.
Na zakończenie jeszcze jeden temat. Jesteście obydwaj historykami, a więc kwestia... pojawiły się odebranie Janu Tomaszowi Grossowi orderu krzyża kawalerskiego. Timothy Snyder powiedział, że jeżeli zostanie odebrany Grossowi ten order, to on zwróci także swój.
No tutaj jest wiele aspektów całej tej sprawy. No przede wszystkim to, co dla mnie jest takie najbardziej bulwersujące, to, że jeśli już się w ogóle zaczyna mówić o tym, że komukolwiek można odebrać jakiś order, odznaczenie państwowe, to jest to działanie, które powoduje no, niesłychanie obniżenie rangi tych odznaczeń. To jest tak, jakby nawoływać do sytuacji takiej. Zmienia się władza, w związku z tym nowa władza odbiera odznaczenia i ordery tym, którzy otrzymali te odznaczenia i ordery od poprzedniej wrogiej władzy. Nie, no tak nie może być. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no, ten obóz polityczny, który teraz sprawuje władzę, chce odebrać odznaczenie historykowi, ale nie za sprzeniewierzenie się jego pracy naukowej czy rzetelności naukowej, bo przecież nie za to...
To, że szkaluje Gross, takie padają...
Tak, ale przecież nie za to Gross dostał odznaczenie. Gross dostał...
Częściowo za to.
No, ale na przykład za sąsiadów nie mógł dostać odznaczenia, bo tej książki jeszcze nie było.
Wcześniej dostał, przynajmniej tak, prezydent Kwaśniewski przyznawał, ile pan...
Także to jest działanie czysto polityczne, które, powtórzę, umniejsza w sposób znaczący rangę państwowych odznaczeń. Ja rozumiem profesora Snydera, że on zwróci swój order, jeśli on podobny zostanie odebrany Grossowi.
Zresztą wyższe odznaczenie ma profesor Timothy Snyder niż...
To nie ma znaczenia. No, ta sama instytucja wręcza, czyli prezydent Rzeczpospolitej.
Jeśli mogę?
Tak.
Tak, zgadzam się, że sprawa jest wieloaspektowa i ja przede wszystkim zwrócę uwagę również na pewną i zapeluję o pewną powściągliwość, bo żadnej jeszcze decyzji nie mamy i prezydent...
Ja też mówiłem o tym, że samo myślenie o tym już jest niedobrą praktyką.
No to się nie zgodzę, bo jednak to, że prezydent jakby poddał analizie i przez MSZ w ogóle możliwość odebrania krzyża, uważam, że to jest słuszne, bo to znaczy, że prezydent słucha obywateli. Do jego biura napłynęło 60 tysięcy maili i chyba 2 tysiące wniosków o właśnie odebranie i prezydent potraktował ten głos obywateli jako poważny. I uważam, że słusznie. Natomiast decyzji jeszcze nie było i tutaj bym jakby zachował pewną powściągliwość. Ja pewnie tutaj się nie zgodzimy, bo ja uważam, że Jan Tomasz Gross jako człowiek, który posługuje się manipulacjami, półprawdami, generalizacjami przy budowaniu opinii o Polakach jako tych, którzy którzy...
Mnie szczególnie zbulwersowało, kiedy powiedział, że Polacy w czasie Holokaustu zabili więcej Żydów niż Niemcy.
Przyzwalali społecznie na Holokaust, to jest wierny cytat, no to jednak jest osoba, która na takie najwyższe odznaczenie państwowe nie zasługuje. Natomiast zgodzę się, że faktycznie wówczas, kiedy otrzymywał to znaczenie, z tego co pamiętam, otrzymywał je głównie za jednak działalność opozycyjną, czyli za działalność w KOR-ze, za
Marzec i KOR.
Dokładnie, za Marzec. I tutaj uważam, że jednak odbieranie komuś orderu, nawet jeśli się z tym nie zgadzamy, to nie krzyża, to, czy od najwyższych odznaczeń państwowych, nie służy randze odznaczeń, nie służy powadze państwa. No, możemy się nie zgadzać, natomiast odbieranie odznaczeń, takie wprowadzenie takiego precedensu uważam, że nie jest dobre, bo później przy kolejnej zmianie władzy, jeśli będą odbierali ordery tak zwanym naszym, to też nie będzie dobrze, prawda? Czyli jednak tutaj mimo negatywnej oceny Grossa,
Ordery i odznaczenia, te najwyższe ordery i odznaczenia państwowe przyznaje nie jakaś frakcja polityczna, partia, tylko Rzeczpospolita i trzeba dbać o jakby dobre imię Rzeczpospolitej, nie frymarczyć tymi orderami.
Tutaj prawdopodobnie osiągnęliśmy pełną harmonię na koniec, czyli pełną zgodę. Dobro Rzeczypospolitej jest dobrem najwyższym. Ważna informacja drogowa. Wypadek, droga krajowa numer 22, 342 km koło Czarlina. Odcinek Starogard Gdański, Malbork, ruch wahadłowy. Dziękujemy za te informacje. Po godzinie 10 w Radiu Gdańsk Ludzie i Pieniądze. I myślę, że sporo na temat wczorajszego planu Morawieckiego, bo taką nazwę już zyskało tych 5 filarów, które przedstawił wicepremier Morawiecki. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk nominowany do Nagrody Splendor Gedanensis.
Dziękuję bardzo.
Jan Chlebowicz, gość niedzielny.
Ja również dziękuję.
Tomasz Olszewski, dziękuję, do usłyszenia.